Małżeństwo jest nieprzyzwoite, seks jest zły, a ja jestem zepsuta. Po jednym z moich wykładów przyszła do mnie młoda kobieta. Powiedziała, że ma na imię Karol. Uderzył mnie jej wygląd. Miała na sobie prostą, czarną sukienkę i czarne pończochy. Jej blada twarz nie nosiła śladu makijażu, usta były nieumalowane. Jej sposób bycia był jakiś przytłumiony i ostrożny, jakby się obawiała, że otaczający ludzie nagle mogą się zachować nieodpowiednio. Karol opowiedziała mi, jak ją wychowano. Matka wpajała jej pogląd, że taniec, gra w karty, pływanie i spotkania z mężczyznami są grzeszne. Według matki wszyscy mężczyźni to niegodziwcy. Uprawianie seksu to rozpusta, do której namawia diabeł. Matka przekonała ją, że jeśli Karol będzie się dopuszczała tych wszystkich niecnych czynów, trafi do piekła. Nic więc dziwnego, że spotykając się z kolegą z pracy, miała głębokie poczucie winy. Dręczyło ją przekonanie, że Bóg ją pokara. Ten młody człowiek, który był jej bardzo bliski, poprosił, by wyszła za niego, lecz Karol odrzuciła jego oświadczyny, ponieważ, jak mi oznajmiła, małżeństwo jest nieprzyzwoite, seks jest zły, a ja jestem zepsuta. Wszystkiemu winne było wpojone przez matkę poczucie winy. Karol nie wyobrażała sobie, że mogłaby postępować wbrew temu, co wyniosła z domu. Jednocześnie nie potrafiła się oprzeć wrażeniu, że z poglądami matki coś jest nie w porządku. To zasada życia, która przepływa przez każdego człowieka, domagała się uznania i uzewnętrznienia. Poradziłem Karol, by spróbowała się nauczyć, jak mogłaby sobie przebaczyć. W jej przypadku przebaczenie miało polegać na pozbyciu się wszystkich fałszywych poglądów i zastąpieniu ich prawdą życia oraz poszanowaniem siebie. Karol przychodziła do mnie przez 2,5 miesiąca raz na tydzień. Wyjaśniałem jej, jak działają świadomość i podświadomość. Stopniowo uświadomiłem jej, że niedouczona, pruderyjna, przesądna i niezaspokojona matka robiła jej pranie mózgu. Karol zaczęła nowe życie. Idąc za moimi radami, zmieniła sposób ubierania się i fryzurę. Udała się do kosmetyczki, która nauczyła ją sztuki makijażu. Zapisała się na kurs tańca i zrobiła prawo jazdy. Nauczyła się pływać, grać w karty i rozmawiać z młodymi mężczyznami. Wyzwoliła się spod wpływu matki i pokochała życie. Po pewnym czasie zaczęła się modlić, prosząc, by Bóg zesłał jej odpowiedniego towarzysza życia. Pewnego wieczoru, wychodząc ode mnie, natknęła się na mojego znajomego. Przedstawiłem ich sobie. Po pół roku pobrali się i po dziś dzień są szczęśliwą parą. Wybaczenie warunkiem zdrowia. Cytat z Biblii. A kiedy staniecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Przebaczenie innym jest nieodzownym warunkiem własnego spokoju ducha i doskonałego zdrowia fizycznego. Jeśli chcesz być zdrowy i szczęśliwy, musisz przebaczyć każdemu, kto cię kiedykolwiek skrzywdził. Przebacz także sobie, stosując myślenie pozostające w harmonii z prawem i porządkiem boskim. Nie sposób przebaczyć sobie, jeśli wpierw nie przebaczyło się innym. Ktoś, kto nie chce wybaczyć sobie, daje wyraz pychy lub ignorancji. Współczesna szkoła medycyny psychosomatycznej stale podkreśla fakt, że wiele chorób, od artrytyzmu po dolegliwości sercowe, spowodowanych bywa złością, wrogością, potępianiem innych i wyrzutami sumienia. Napięcie wywołane przez te negatywne emocje może bezpośrednio wpływać na układ odpornościowy, pozostawiając nas bezbronnymi wobec infekcji i chorób. Specjaliści od zaburzeń spowodowanych napięciem psychicznym twierdzą, że ludzie, którzy byli krzywdzeni, źle traktowani lub ranieni, często są pełni pretensji i nienawiści do tych, którzy zadawali im te cierpienia. Taka reakcja drażni, rozpala i jątrzy urazy podświadomości. Jest na to tylko jedno lekarstwo. Muszą się oni pozbyć wszelkiej nienawiści i zawziętości, a jedyną drogą ku temu jest szczere przebaczenie. Przebaczenie to akt miłości. Nieodzownym czynnikiem sztuki przebaczania jest wola wybaczenia. Jeżeli szczerze pragniesz komuś wybaczyć, masz za sobą ponad połowę drogi. Rzecz jasna, dobrze wiemy, że przebaczenie komuś wcale nie oznacza, że lubimy tę osobę lub że chcemy z nią utrzymywać stosunki towarzyskie. Nie można się zmusić do tego, by odczuwać do kogoś sympatię. Tak samo jak rząd nie może ustawowo wymusić, by naród odczuwał życzliwość, miłość, spokój oraz był tolerancyjny. Człowiek nie jest w stanie kogoś polubić tylko dlatego, że otrzymał takie polecenie. A jednak, i to jest niezwykle istotne, możemy kochać ludzi, nie lubiąc ich. Biblia powiada: miłujcie się wzajemnie. Choć w pierwszej chwili wydaje się to niemożliwe, potrafi to każdy, kto naprawdę zechce. Miłość oznacza bowiem, że życzymy innym ludziom zdrowia, szczęścia, spokoju, radości i wszelkich dobrodziejstw. Jest tylko jeden niezbędny warunek – szczerość. Wybaczając innym ludziom, nie jesteś wobec nich wspaniałomyślny, lecz w istocie jesteś samolubny, ponieważ życząc czegoś innym, życzymy tego także sobie. To ty przecież myślisz i odczuwasz. A tak jak myślimy i odczuwamy, tacy jesteśmy. Czyż nie jest to oczywiste? Technika wybaczania. Oto prosty, lecz skuteczny sposób, w jaki można przebaczyć innej osobie. Stosując go, sprawisz istne cuda. Uspokój umysł i odpręż ciało. Pomyśl o Bogu i Jego miłości do ciebie, a potem powtarzaj poniższą afirmację. Całkowicie i szczerze wybaczam. Tu pomyśl imię i nazwisko danej osoby. Mój umysł i dusza wybaczają jemu, jej, wszystko, co mi uczynił, uczyniła. Wyzwoliłem się i ona, on, też jest wolny, wolna. To cudowne uczucie. Dzisiejszy dzień jest dniem amnestii powszechnej. Przebaczam wszystkim, którzy kiedykolwiek mnie skrzywdzili. Życzę im zdrowia, szczęścia, spokoju i wszelkiej pomyślności. Czynię tak z własnej nieprzymuszonej woli, radośnie i z miłością. Ilekroć przyjdzie mi na myśl ktoś, kto mnie skrzywdził, powiem: uwalniam cię od wszelkiej winy i niechaj spotyka cię wszystko, co najlepsze. Ja i ty jesteśmy wolni. To cudowne. Tajemnica prawdziwego przebaczenia polega na tym, że gdy raz komuś przebaczysz, nie musisz już powtarzać powyższej modlitwy. Ilekroć przypomni ci się osoba, która cię skrzywdziła lub krzywda, jakiej się dopuściła, życz winowajcy pokój z tobą. Rób tak za każdym razem, gdy powróci wspomnienie. Po kilku dniach przekonasz się, że myśli o danej osobie lub danym przeżyciu powracają coraz rzadziej, aż wreszcie zupełnie się ich pozbędziesz. Kryterium prawdziwego wybaczenia. W probierstwie stosuje się specjalną metodę do oznaczania prób metali szlachetnych. Istnieje również kryterium prawdziwego wybaczenia. Wyobraź sobie, że opowiedziałem ci o czymś pomyślnym, co zdarzyło się komuś, kto ci kiedyś wyrządził krzywdę. Jeśli poczujesz irytację, oznacza to, że w twojej podświadomości nadal tkwi siejąca spustoszenie nienawiść. Przypuśćmy teraz, że w zeszłym roku przeszedłeś bardzo bolesny zabieg dentystyczny, o którym właśnie mi opowiadasz. Na pytanie, czy nadal odczuwasz ból, spojrzałbyś ze zdziwieniem i odparłbyś: ależ nie, pamiętam, że mnie bolało, ale bólu już nie odczuwam. Ot i cała historia. Jeśli naprawdę komuś wybaczyłeś, będziesz pamiętał samo przykre zdarzenie, ale przestanie być ono dla ciebie bolesne. To właśnie twój probierz prawdziwego wybaczenia. Umysł i psychika powinny zareagować tak, jak w drugim przypadku. W przeciwnym razie po prostu oszukujesz sam siebie. Nie osiągnąłeś stanu prawdziwego wybaczenia. Wszystko zrozumieć, to wszystko wybaczyć. Gdy zrozumiesz twórczą zasadę umysłu, przestaniesz obwiniać innych ludzi oraz warunki o to, że wpływają na twoje życie. Pojmiesz, że twoje przeznaczenie kształtują wyłącznie twoje własne myśli i uczucia. Co więcej, zdasz sobie sprawę, że czynniki zewnętrzne nie wpływają na twoje życie i doświadczenia. Przekonanie, że inni mogą pozbawić cię szczęścia, że jesteś zabawką w rękach okrutnego losu, że aby utrzymać się przy życiu, musisz przeciwstawiać się innym i walczyć z nimi. Wszystkie takie destrukcyjne poglądy okażą się błędne, gdy zdasz sobie sprawę, że za wszystko odpowiedzialne są myśli. To samo wyraźnie mówi Biblia. Albowiem taki jest człowiek, jakie myśli w sercu jego. Podsumowanie. Po pierwsze, Bóg, czyli życie, nie darzy nikogo specjalnymi względami. Życie nikogo nie faworyzuje. Życie, czyli Bóg, sprzyja ci wtedy, gdy postępujesz zgodnie z zasadą harmonii, zdrowia, radości i spokoju. Po drugie, Bóg, czyli życie, nie zsyła na nikogo choroby, wypadku ani cierpienia. Sami je na siebie ściągamy przez negatywne, destrukcyjne myślenie, zgodne z przypowieścią: kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Po trzecie, wyobrażenie Boga jest najważniejszą sprawą w naszym życiu. Jeśli naprawdę wierzysz, że Bóg jest miłościwy, twoja podświadomość zareaguje, obsypując cię wszelkimi dobrodziejstwami. Uwierz, że Bóg jest miłościwy. Po czwarte, życie, czyli Bóg, nie żywi do ciebie urazy. Życie nigdy nikogo nie potępia. Życie goi skaleczenia. Życie wybacza, że sparzyłeś się w palec. Usuwa obrzęk i przywraca tkankom zdrowie i doskonałość. Po piąte, poczucie winy wynika z fałszywego wyobrażenia o Bogu, czyli o życiu. Bóg, czyli życie, nikogo nie osądza ani nie karze. Robimy to sami poprzez podświadomość karmioną naszymi negatywnymi myślami, które prowadzą do potępienia samego siebie. Po szóste, Bóg, czyli życie, nikogo nie potępia ani nie karze. Siły natury nie są złe. Ich sprzyjające lub szkodliwe działanie zależy od tego, jak je wykorzystujemy. Elektrycznością można się posłużyć, by kogoś zabić lub by oświetlić mieszkanie. Dziecko może utonąć w wodzie lub można nią ugasić pragnienie. Dobro i zło są skutkiem ludzkich myśli i zamierzeń. Po siódme, Bóg, czyli życie, nikogo nie karze. Ludzie sami wymierzają sobie karę przez błędne wyobrażenia o Bogu, życiu i wszechświecie. Myśli mają moc stwórczą. To za ich pomocą ludzie sami się unieszczęśliwiają. Po ósme, gdy ktoś cię słusznie krytykuje, przyjmij krytykę z pogodą ducha i podziękuj za wskazówki, które pozwolą ci się poprawić. Po dziewiąte, jeśli jesteś panem swoich myśli, reakcji i emocji, krytyka cię nie urazi. Daje ci ona okazję do modlitwy za innych, dzięki której błogosławisz też samemu sobie. Po dziesiąte, powierzywszy się Bogu, przyjmuj wszystko, co następuje, z przekonaniem, że tak jest najlepiej. Wtedy nie będziesz miał powodów do nienawiści, krytyki i litowania się nad sobą. Po jedenaste, nic nie jest samo w sobie ani złe, ani dobre. Czyni je takim nasze myślenie. Pragnienie pokarmu, seksu, bogactwa czy samorealizacji nie jest złem. Ważny jest sposób, w jaki posługujemy się instynktami, pragnieniami i dążeniami. Na przykład głód można zaspokoić, nie zabijając kogoś dla kromki chleba. Po dwunaste, wiele chorób bywa spowodowanych odczuwaniem urazy, nienawiści, złej woli i wrogości. Przebacz sobie i wybacz innym. Rozmyślaj z miłością, radością i życzliwością o tych wszystkich, którzy cię skrzywdzili. Nie ustawaj, aż poczujesz, że na wspomnienie o nich nie odczuwasz urazy. Oto probierz prawdziwego wybaczenia. Po trzynaste, wybaczenie polega na tym, by komuś dobrze życzyć. Życz miłości, spokoju, radości i wszelkich dobrodziejstw tak długo, aż wyzbędziesz się wszelkiej urazy. Oto probierz prawdziwego wybaczenia. Po czternaste, jeśli ktoś cię kiedyś skrzywdził, zniesławił lub oczernił, a ty wciąż myślisz o nim nieżyczliwie, to znaczy, że mu nie przebaczyłeś, a w twojej podświadomości wciąż gnieździ się i sieje spustoszenie, nienawiść do tej osoby. Jedynym antidotum na tę nienawiść jest miłość. Życz tej osobie wszelkich dobrodziejstw. To właśnie oznaczają słowa przebaczyć po 77-krotność. Przebaczenie innym jest nieodzownym warunkiem własnego spokoju ducha i doskonałego zdrowia fizycznego. Jeśli chcesz być zdrowy i szczęśliwy, musisz przebaczyć każdemu, kto cię kiedykolwiek skrzywdził. Przebacz także sobie, uprawiając myślenie pozostające w harmonii z prawem i porządkiem boskim. Nie sposób przebaczyć sobie, jeśli wpierw nie przebaczyło się innym. Ktoś, kto nie chce wybaczyć sobie, daje wyraz pysze lub ignorancji.